Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Papież prosi Polaków o modlitwę, o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Proszę Was, aby wśród Waszych intencji znalazły się błagania o dar pokoju, nieuzbrojonego i rozbrajającego dla całego świata, zwłaszcza dla Ukrainy i Bliskiego Wschodu, powiedział papież Leon XIV do Polaków na audiencji środowej. Ojciec Święty pozdrowił obecnych w Rzymie naszych rodaków, a także pielgrzymujących do sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze.
Saluto cordialmente i Polaki presenti a Roma.
Serdecznie pozdrawiam Polaków obecnych w Rzymie, a także pielgrzymujących do sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze. Proszę Was, aby wśród Waszych intencji znalazły się błagania o dar pokoju, nieuzbrojonego i rozbrajającego dla całego świata, zwłaszcza dla Ukrainy i Bliskiego Wschodu. Z serca Wam błogosławię.
Na apel Leona XIV odpowiedział także Kościół Polski i Włoski. Kardynał Matteo Zuppi, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch oraz arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wezwali wszystkich swoich wiernych, prosząc o modlitwę w intencji pokoju. I choć modlitwa o pokój dotyczyła minionego piątku, aktualna jest każdego dnia. Natomiast podczas ostatniej katechezy papież Leon XIV mówił o przebaczeniu. Zaznaczył, że przebaczenie jest silniejsze niż zdrada. Przebaczyć nie znaczy zaprzeczyć istnieniu zła, lecz powstrzymać je przed rodzeniem kolejnego zła. To uczynić wszystko, aby to nie uraza decydowała o przyszłości, podkreślił Ojciec Święty. W wieku 86 lat zmarł arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce w latach 1989-2010, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski w latach 2010-2014, przekazała w czwartek archidiecezja gnieźnieńska. Arcybiskup Kowalczyk współpracował m.in. ze świętym Janem Pawłem II, a także podpisał umowę konkordatową między Stolicą Apostolską i Polską. Wiadomość o śmierci arcybiskupa seniora ogłosił w Gnieźnie dzwon świętego Wojciecha. Kondolencje z powodu jego śmierci opublikował na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski przewodniczący Episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. Wspólnota Kościoła w Polsce bardzo wiele zawdzięcza zmarłemu księdzu arcybiskupowi. Posługa nuncjusza apostolskiego w Polsce, a później prymasa Polski, odzwierciedla, jak ważną postacią był w Kościele w Polsce, który odżywał w czasie przemian ustrojowych w naszej ojczyźnie, napisał arcybiskup Tadeusz Wojda. Około 80 rabinów z całego świata, w tym naczelny rabin polski Michel Schudrich, zaapelował do rządu Izraela, by położył kres głodowi w Strefie Gazy, podała w środę agencja APA. Straszne czyny palestyńskiego Hamasu nie uwalniają państwa żydowskiego od odpowiedzialności za kryzys humanitarny na tym obszarze, podkreślili. Jak poinformowała w środę agencja, list do władz Izraela powstał z inicjatywy amerykańskiego rabina Josefa Blaua, który w rozmowie z mediami oświadczył: kiedy religia jest wykorzystywana do usprawiedliwienia kultu władzy, wypacza to fundamentalną moralność. Ostatnio przypominaliśmy postać świętego Maksymiliana Marii Kolbe, który był i jest wzorem w poświęceniu dla człowieka. W dniu wspomnienia tego świętego papież Leon XIV, zwracając się z przesłaniem do pielgrzymów z Polski, zachęcał, by inspirować się heroiczną postawą franciszkanina, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Dlaczego ta postać wywołuje wciąż tak wiele emocji? O tym mówi franciszkanin, ojciec Marek Kiedrowicz.
Święty Maksymilian. Językiem dzisiejszej popkultury powiedzielibyśmy, że to niezwykle barwna postać. I to nie tylko dlatego, że w jego życiu dominują szczególnie dwie barwy, biała i czerwona. Jasne, pierwsze skojarzenie to skojarzenie z biało-czerwoną, z flagą Polski. I pewnie jest to skojarzenie dobre. Ma jednak swoje źródło w objawieniu, którego doświadczył jako małe dziecko. Matka, widząc jak łobuzuje, zawołała: Mundziu, Mundziu, coś ciebie wyrośnie, bo imię Maksymiliana od chrztu to Rajmund. On wtedy poszedł do kościoła, uklęknął przed ołtarzem Matki Bożej i dostrzegł piękną panią, która wyciągnęła ku niemu rękę, w której trzymała dwie korony. Jedna miała barwę białą, druga barwę czerwoną. Zapytała, którą wybiera. Wybrał obydwie. No i tutaj tajemnica jego imienia. Maksymilian, maksymalista. Biała symbolizuje czystość. Na wszystkich płaszczyznach. Czystość tę ślubowaną potem w zakonie, czystość myśli, uczciwość, prawość. To wszystko, co dzisiaj można namalować właśnie białym kolorem. Czerwona to krew i męczeństwo, ale to też ogień, płomień. I znów dzisiejszym językiem powiedzielibyśmy petarda. Rajmund Kolbe, gdy wstąpił do zakonu, otrzymał imię zakonne Maksymilian. I tutaj znów różne barwy jego życia. Jeśli imię rzeczywiście określa człowieka, tak było w Starym Testamencie, dzisiaj mamy trochę na odwrót, znając imię próbujemy odczytać, kim jest ten człowiek. Kiedyś nadawano imię po to, aby miało konkretne znaczenie w życiu człowieka. To Maksymilian tych imion ma kilka. Najpierw, jako się rzekło, Rajmund od chrztu, potem Maksymilian zakonne i do niego dobrane drugie, Maria, na cześć niepokalanej. I pod takim imieniem przeżył większość swojego ziemskiego życia, a potem pod koniec tego życia został pozbawiony tego imienia. Umierał bowiem jako numer 16670, bo taki był porządek w niemieckim, hitlerowskim obozie zagłady w Auschwitz. Odbierano wszystko, odbierano godność, odbierano nawet imię. Niezwykła postać. Doktor filozofii i teologii. Człowiek, który w sposób bardzo praktyczny rozwiązywał problemy związane z oderwaniem się człowieka od Ziemi i lotem w kosmos. Zostały nam jego rysunki, jego plany. Człowiek, który rzeczywiście i myślą, i modlitwą sięgał nieba. Kiedy już wydawał Rycerza Niepokalanej, aby usprawnić kolportaż, wpadł na pomysł, że najlepiej będzie czynić to drogą powietrzną, samolotem. Jest to okres międzywojenny. Pamiętajmy, lotnictwo jest jeszcze wtedy w powijakach, a on wysyła braci na kurs pilotażu. Nie zdążył wybudować lotniska, bo wybuchła II wojna światowa. A gdzie ono by było? Ono byłoby w tym miejscu, w którym ma powstać, daj Boże, powstanie centralny port komunikacyjny. Tak, to jest to samo miejsce. Tam właśnie święty Maksymilian chciał budować lotnisko po to, aby ewangelizować. Maksymilian, który dzisiaj bywa odsądzany od czci i wiary, ale znamy różne kłamstwa. Kłamstwo katyńskie to chyba jedno z największych i chyba najlepiej znanych, ale w historii było wiele kłamstw, przekłamań i niszczenia tego, co wielkie, po to, żeby powiedzieć, nie, słuchajcie, wy jesteście do niczego, tak jak cała reszta, nie przesadzajcie. Ze świętym Maksymilianem jest podobnie. Jemu przyklejono łatkę antysemity. Stawiać świętego Maksymiliana w jednym rzędzie z tymi, którzy budowali obozy koncentracyjne, potem obozy zagłady, no niech każdy odpowie sobie na pytanie, czy to w ogóle ma sens. Maksymilian rzeczywiście dostrzegał zło, które czyni człowiek. Zaryzykuje twierdzenie, że nie zwracał uwagi na narodowość. Owszem, modlił się za wszystkich, którzy odrzucają Chrystusa i za tych, którzy go jeszcze nie poznali. Za tych, którzy go nie poznali, starał się na wszelkie możliwe sposoby ich ewangelizować, czyli dawać możliwość poznania Chrystusa. Patrzmy Niepokalanów japoński. Ale także modlił się za tych, którzy odrzucili Chrystusa. Przecież Rycerstwo Niepokalanej powstało jako efekt doświadczeń Maksymiliana związanych z protestami, procesjami antykościelnymi wymierzonymi w Kościół katolicki, a organizowanymi przez masonerię. On się modlił za masonów. Modlił się także o to, aby Żydzi poznali Jezusa Chrystusa i ujrzeli w nim Mesjasza. Tak znajdziemy w intencjach, które zanosił do Pana Boga każdego dnia w czasie Eucharystii, modlitwę za Żydów, poznanych, znanych z imienia i nazwiska. To był człowiek, który był otwarty na każdego, ale też był, dzisiejszym językiem powiedzielibyśmy, radykalny. Dlatego stowarzyszenie, które utworzył, stowarzyszenie, które modliło się, za oręż miało modlitwę, nazwał rycerstwem. A zatem ten element walki jest tutaj obecny, no bo taka jest nasza ludzka natura. Drodzy siostry i bracia, kochani słuchacze, no cóż, niech Maksymilian będzie dla nas dzisiaj przykładem. Z jednej strony radykalizmu w wyznawaniu Jezusa Chrystusa, z drugiej strony otwartości na tych, którzy Jezusa odrzucają, którzy Go jeszcze nie poznali, czyli naszego przybliżania prawdy o Bogu, Odkupicielu, każdemu człowiekowi. No a przede wszystkim tej czystości, tej wierności, która oby nie musiała prowadzić nas do przelewu krwi, ale jeśli przyjdzie zaświadczyć swoją krwią o miłości do Boga, do ojczyzny, do bliźniego, no chyba jako chrześcijanie powinniśmy być na to gotowi. Pokój i dobro.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
33. Ogólnopolska Pielgrzymka Ekumeniczna dotrze dziś do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Wątnicy wyruszyli w środę z Białegostoku. W sumie na szlak pielgrzymkowy wybrało się 300 osób. W związku z sytuacją międzynarodową pielgrzymi kolejny raz ominęli Białoruś. Przez wiele lat pielgrzymka odbywała się na trasie Białystok-Grodno-Wilno. Wątnicy szli wówczas przez Białoruś i Litwę. W Polsce zatrzymują się i nocują w Szudziałowie, a potem w Kuźnicy. Stamtąd autokarami przewożeni są do Ejszyszek, leżących przy granicy Litwy z Białorusią. Stamtąd jak co roku ruszają pieszo do Wilna, z noclegami w Butrymańcach i Jaszunach. Tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem Pielgrzymi Nadziei. Wśród pątników jest grupa grekokatolików, są też pielgrzymi z Grodna. Jutro po mszy świętej w katedrze wileńskiej wszyscy autokarami wrócą do Polski. Jeszcze pozostańmy w duchu pielgrzymkowym. Sanktuarium Matki Bożej Łęgowskiej, Królowej Polski, orędowniczki pojednania, ma nowego proboszcza. Został nim ksiądz kanonik Piotr Libiszewski. Nowy proboszcz dużą wagę przywiązuje właśnie do pielgrzymowania. W tym roku odbył pielgrzymkę śladami świętego Pawła na Cypr. O miejscach związanych z działalnością apostoła Pawła na wyspie mógłby opowiadać godzinami. W rozmowie z Anną Rębas ksiądz Piotr zwraca tym razem uwagę na motywy, którymi kierują się pielgrzymi wyruszający na szlak. Ten daleki i ten bliski. Czasem trzeba pokonać setki kilometrów, by znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania. A może wystarczy wyjść za próg swojego domu i uchylić drzwi miejscowego kościoła? Zastanawia się proboszcz z Łęgowa. Posłuchajmy.
Tak naprawdę tyle ludzi i tyle motywacji. Każdy ma inną, ale mogę powiedzieć, że z takich rozmów właśnie pielgrzymkowych, jak niektóre osoby się zapisują, to pytanie, proszę księdza, czy będzie codzienna msza święta? Tak. A to się zapisuje, bo ważne jest dla nich, aby uczestniczyć w Eucharystii. Inni zwracają uwagę na czytanie Pisma Świętego. Czy będzie przewodnikiem po tych miejscach również Pismo Święte, czy tylko historia, czy mity greckie. Oczywiście dotykamy też również historii danego miejsca, bo Ewangelia wchodzi w życie konkretnych ludzi z konkretną historią, ale naszym przewodnikiem jest zawsze Biblia, Pismo Święte. To ono wskazuje, gdzie mamy pójść. W tym przypadku, gdy mówimy o świętym Pawle, apostole narodów, to Dzieje Apostolskie i jego wszystkie listy, które napisał do kościołów. Także motywacji jest naprawdę wiele. Inni po prostu chcą przeżyć tak zwane wakacje z Bogiem, żeby jednak odciąć się od tego współczesnego świata, od mediów, od pracy, od sąsiadów, od nawet od rodziny. Chcą po prostu oddychać czymś nowym. Różne są motywacje, ale myślę, że każda z nich ma taki punkt wspólny, pogłębienie wiary.
Ksiądz po raz pierwszy był na Cyprze?
Na Cyprze byłem pierwszy raz, aczkolwiek moim umiłowanym miejscem, gdzie bardzo często pielgrzymowałem. Myślę, że ze względu na obecną wojnę, konflikty zbrojne, nie można jeździć tam. A chodzi mi o Palestynę, o miasto Jerusalem. To piękne miejsce. Zawsze chętnie wracam do Jerozolimy, na górę Golgotę, gdzie jest ławeczka przy kaplicy Greków i można tam sobie usiąść, medytować. Takie moje ulubione miejsce.
A tutaj Pomorze, Kaszuby, jakie ewentualnie sanktuaria, jakie miejsca do odwiedzenia ksiądz by polecił, jeśli chodzi o wakacyjny czas właśnie?
Wakacyjny czas tutaj u nas na Pomorzu to oczywiście sanktuaria tutaj trójmiejskie. Bardzo gorąco zachęcam do odwiedzenia Sanktuarium Matki Bożej w Łęgowie. To miejsce, które ja osobiście od kilku dni poznaję, to miejsce faktycznego pojednania i faktycznej szczerej modlitwy o pojednanie. Bo kościół jest co prawda gotycki z zewnątrz, ale piękny, barokowy wewnątrz. I myślę, że tam bardzo byłoby dobrze, gdyby odbywały się śluby. To piękne miejsce, w których można powiedzieć sobie sakramentalne tak, a Matka Boża, która wystawia ucho i słucha tego, co wierni mówią, na pewno wysłucha i na pewno pomoże.
Wybiera się ksiądz na wrześniową pielgrzymkę archidiecezji gdańskiej do Rzymu, bo też jest taka organizowana w ramach
jest bardzo,
roku jubileuszowego.
Bardzo dobry pomysł, bardzo dobra pielgrzymka, gorąco tego zachęcam. Ja ze względu na funkcję, którą przejąłem, no niestety muszę teraz teraz troszeczkę bardziej zająć się parafią i nie mogę pojechać, ale bardzo chętnie bym pojechał i zachęcam wszystkich, którzy mogą, aby w tym okresie jubileuszowym pojechali do Rzymu, odwiedzili wielkie, większe bazyliki, chociaż zachęcam również do odwiedzenia kościołów jubileuszowych i zdobywania odpustów. Myślę, że my dzisiaj trochę zapomnieliśmy, ze względu na takie inklinacje trochę protestanckie, zapomnieliśmy o odpustach, o bardzo ważnej praktyce zdobywania odpustów jubileuszowych i w ogóle odpustów, które można zdobywać przy różnych okazjach. Kościół wspomniany Matki Bożej Orędowniczki Pocieszenia jest kościołem jubileuszowym. Zachęcam do tego, żeby go odwiedzić i zdobyć odpusty. Darowanie winy i darowanie kary to bardzo ważne w perspektywie wieczności.
A co jest warunkiem uzyskania takiego odpustu przede wszystkim?
Po pierwsze, stan łaski uświęcającej, czyli nasze serce musi być czyste. Spowiedź nie musi być tego samego dnia. Chodzi o stan łaski uświęcającej. Przyjęta komunia święta, modlitwa na intencje papieża Leona, czyli w tych intencjach, które papież podaje Kościołowi do modlitwy, odmówienie dowolnej formy modlitwy wyznania wiary i też pragnienie uzyskania tego odpustu i bardzo ważny warunek, o którym nie wszyscy pamiętają, mieć w sobie pragnienie bycia świętym, czyli nie popełniania grzechów nawet lekkich. To nie chodzi o to, żebyśmy stawiali sobie nie wiadomo jakie wymagania, ale chodzi o to, aby każdy z nas miał takie pragnienie. Chcę być świętym, dążę do tego, to jest mój cel. Chcę w swoim życiu uwielbiać Pana Boga. To jest najważniejsza sprawa. Natomiast nie może być tak, że powtarzamy słowa: Panie Boże, jakiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. To całkiem nie o to chodzi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Od początku wakacji przysłuchujemy się świadectwom, które realizowane są w ramach projektu 100 na 100 w czasie trwania jubileuszu stulecia Archidiecezji Gdańskiej. Bohaterami tego cyklu są osoby, które dzielą się swoją żywą wiarą. W kolejnym odcinku swoją refleksją dzieli się Adam Chlebowicz. Okiem historyka i dziennikarza wspomina dzieje gdańskiego, jak zaznacza, żywego kościoła.
To było tysiąclecie miasta Gdańska. Pamiętam tą uroczystość jak dziś przed kościołem mariackim. Mówię o tej części religijnej oczywiście obchodów tysiąclecia naszego miasta. Było to wydarzenie rzeczywiście szczególne. Wiosna, ciemno, zapalanie ognia, a przede wszystkim taka świadomość. Pamiętam tą świadomość, która wówczas mi towarzyszyła i do dzisiaj mam ją w pamięci. Wspominaliśmy świętego Wojciecha i jego misję tutaj właśnie na tę ziemię. Od tego się wszystko zaczęło, można powiedzieć. Nasze chrześcijaństwo, nasze korzenie. No i wydarzenie bardzo, bardzo odległe. Tymczasem w tamten wieczór, gdański wieczór, pamiętam, arcybiskup Gocłowski, tłumy ludzi, właśnie te uroczystości na zewnątrz Bazyliki Maryjackiej i takie poczucie dotknięcia historii. To miałem rzeczywiście wówczas wypowiadane słowa, ta kronika, przypominanie pierwszej zmianki o misji świętego Wojciecha, od czego to się wszystko zaczęło. I nagle człowiek jakby staje taka drobina, prawda, to nasze życie, które trwa 50-80 lat wobec tego tysiąclecia. I pamiętam właśnie taki niesamowity związek i poczucie więzi z Wojciechem, z tym wszystkim, co się wówczas zaczęło, co potem trwało i trwa po dzień dzisiejszy.
Wszystkich zainteresowanych świadectwami w ramach projektu 100 na 100 zapraszam do mediów społecznościowych Archidiecezji Gdańskiej i na stronę archidiecezji diecezjagda.pl. 24 zjazdy wykładowo-warsztatowe, rekolekcje oraz konsultacje indywidualne pod okiem doświadczonych doradców życia rodzinnego. W październiku rusza kolejny już rok studium duszpasterstwa rodzin. Jakie zmiany zostały wprowadzone, dlaczego warto wziąć udział i rozszerzyć swoją wiedzę? O tym Alicji Samolewicz-Jeglickiej opowiedziała dr Ludmiła Modzelewska, doradczyni życia rodzinnego, wicedyrektor Wydziału Rodzin Archidiecezji Gdańskiej.
Studium duszpasterstwa rodzin to jest niesamowita przygoda pełna konkretów dla rodziny. Jeśli ktoś lubi uczyć się, jeśli ktoś chciałby sobie uzupełnić swoją wiedzę, czy chciałby w ogóle posługiwać rodzinie, bo to jest właśnie dla takich osób, które chciałyby posługiwać rodzinie, narzeczonym, być blisko formacji rodzin, to jest właśnie miejsce dla takich osób. Duszpasterstwo rodzin zostało powołane w ogóle w kościele dla kościoła po to, aby umacniać rodzinę, żeby być blisko rodziny, żeby rodzina w kościele miała wsparcie. Ja zawsze to mówię narzeczonym, bo ja pracuję jako doradca doradca życia rodzinnego, pracuję z narzeczonymi i kiedy oni przychodzą, ja mówię, witajcie w ekipie. Niektórzy już są rodzinami, ludzie mają różne historie, w każdym razie mówię, teraz zakładacie rodzinę, życzymy wam dzieci tyle, ile Pan Bóg wam da, ile będziecie pragnęli. Pamiętajcie, że macie wsparcie, że Kościół jest wspólnotą, która będzie dla was, która jest dla was i która pragnie wam towarzyszyć, że nie jesteście sami, jesteście tutaj w poradni życia rodzinnego, bo tak to się realizuje duszpasterstwo rodzin, że doradcy życia rodzinnego są zlokalizowani w ponad 100, tak, prawie 200 to doradców mamy, ale jest ponad 100 poradni życia rodzinnego w niemal każdej parafii naszej diecezji i są doradcy życia rodzinnego, które są dla nas, aby nam służyć. Także oni są absolwentami właśnie studium duszpasterstwa rodzin.
To jest teoria, praktyka, połączenie tego i tego?
Jest bardzo dużo wykładów konkretnych dotyczących małżeństwa i rodziny, czyli na przykład zaczynamy od nauki Kościoła, tak? Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym, małżeństwo i rodzina w nauczaniu społecznym Kościoła, teologia ciała, aspekty prawne dotyczące małżeństwa, o sakramentalności, o sakramencie małżeństwa, o stanowisku Kościoła wobec antykoncepcji, wobec aborcji i tak dalej. Różne zagadnienia bioetyczne. Później idziemy przez anatomię, przez fizjologię, przez diagnostykę leczenia niepłodności. Jest bardzo dużo tematów konkretnych, które docelowo mają nam budować taką jak najpełniejszą wiedzę i obraz małżeństwa i rodziny, który jest w zamyśle Kościoła. Innowacją w tym roku, mamy taki rok reform, można powiedzieć, w naszym gdańskim duszpasterstwie rodzin. Bardzo pięknych reform, bardzo ważnych i potrzebnych. Po pierwsze, powstał Wydział Duszpasterstwa Rodzin już w zeszłym roku, ubiegłym roku, w jesieniu, powstał Wydział Duszpasterstwa Rodzin, czyli jakby jesteśmy silniejsi, można powiedzieć, mamy więcej osób na pokładzie, mamy dwóch kapłanów, którzy są też tutaj dla nas
przydelegowani.
Tak. I podzieliliśmy mapę naszej diecezji na 5 rejonów po to, żeby rozczłonkować to i bardziej wyspecjalizować dla potrzeb konkretnych rejonów duszpasterstwo rodzin. Żeby bardziej było to...
Bliżej jakby, tak?
Tak, tak, bliżej człowieka, tak? Że jeżeli ktoś potrzebuje rekolekcji, na przykład jest w sytuacji po aborcji i potrzebuje rekolekcji dla takich osób, to nie musi jechać na koniec diecezji, a jest z północy na przykład diecezji, tylko takie rekolekcje również będą organizowane na przykład u niego. No i teraz, jeśli chodzi o program naszego duszpasterstwa rodzin, zobaczyliśmy, że dzisiaj potrzeby rodziny w Kościele są dużo, dużo głębsze. Widzimy, że już mamy możliwości i mamy pragnienie, żeby Kościół służył szerzej, żeby już nie tylko narzeczonym służył, ale żeby to się dzieje, tylko po prostu chcemy to jeszcze bardziej przygotować do tego naszych doradców. Że na przykład prowadzić młode małżeństwa przez pierwsze lata małżeństwa. Tam się dzieje tak dużo. To jest tak ważny etap dla małżonków, żeby oni stworzyli swój program na swoją rodzinę. Małżeństwa, których dzieci odchodzą, mają puste gniazdo na przykład, tak? Specyfika małżeństw jest bardzo dynamiczna i chodzi o to, żebyśmy my jako Kościół wychodzili nam naprzeciw tym potrzebom i żebyśmy umieli im pomagać. Dlatego studium duszpasterstwa rodzin, poza tym blokiem podstawowym, tworzymy 3 fakultety. W jednej części będzie właśnie doradztwo pogłębione naturalnych metod planowania rodziny. To będzie takie praca katechetyczna dla małżeństw, dla rodzin, tak? Także to będzie też praca z małżonkami wtedy, kiedy oni przychodzą, aby ochrzcić dziecko, wtedy, kiedy oni przychodzą, aby dziecko, poproszą o komunię świętą dla dzieci. Także tutaj również jest jakby przewidziana taka praca formacyjna. No i trzecia grupa to takie doradztwo specjalistyczne, czyli właśnie pomoc wtedy, kiedy już się coś dzieje nie tak, żeby na przykład nauczyć małżonków pracy w czasie kryzysu, oczywiście zanim jeszcze pomoc fachowa, psychologiczna byłaby potrzebna, ale czasami trzeba się po prostu nauczyć dialogu małżeńskiego.
Gdzie możemy przeczytać dodatkowe informacje? Gdyby ktoś chciał doczytać, dowiedzieć się, zgłosić się, to?
Zapraszamy na stronę poradnictwo.gda.pl albo duszpasterstworodzin.gda.pl.
I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam do refleksji o świętym Maksymilianie. Pamiętajmy o modlitwie o pokój na świecie. Może ktoś z Państwa wybierze się na szlak do sanktuarium w Łęgowie. A tymczasem pozdrawiamy Państwa wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańska.